Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jak zwykle cieszę się, że mogę tutaj być. Mamy piękną pogodę. Bardzo dobrze. Kocham piękną pogodę. Nienawidzę złej pogody jak każdy. Standardowo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć na temat, który nazwałem No Pain, No Gain. Czyli po polsku, na szybko to tłumacząc, nie boli, nie rośnie. I najczęściej to nam się powinno przynajmniej kojarzyć z siłownią, z wysiłkiem fizycznym, z tym, że kiedy po prostu ćwiczymy. Ja oczywiście mam wykupiony karnet na siłownię, za który płacę co miesiąc. Nie pamiętam, kiedy tam byłem, nie oceniajcie mnie, ale wiem, jeszcze pamiętam, że kiedy chodzi się na siłownię, podobno przy ćwiczeniach mięśnie się rozrywają i to boli, ale one rosną. Rosną i potem można robić niesamowite rzeczy, można mieć nadludzką siłę. Zależy kto co robi, ja na przykład nic, ale mój brat jest przykładem odwrotności, jest po prostu, no wygląda jak ten. No, nieważne. Tak, chciałem powiedzieć jak jakaś grecka rzeźba, ale to nieważne, nie idźmy w tą stronę. Więc dzisiejszym tematem będzie no pain, no gain, nie boli, nie rośnie. I chciałem jeszcze Wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, kiedyś przeczytałem ciekawe zdanie, że ludzie najbardziej boją się bycia niezrozumianym. Oczywiście to generalizując, jest wiele takich rzeczy, których ludzie się boją, ale myślę, że bycie niezrozumianym jest naprawdę czymś silnym dla nas, bo z tego powodu rodzą się różne problemy na świecie w ogóle, ale też w naszym życiu. Z powodu bycia niezrozumianym często popełniamy różne błędy. Często z powodu bycia niezrozumianym tworzą się konflikty, czy na świecie w ogóle, czy nasze osobiste, personalne, może międzyludzkie po prostu zwykłe. Z powodu bycia niezrozumianym, strachu może przed byciem niezrozumianym też pewnych rzeczy się nie robi, unika, boi się po prostu. Więc to jest jedna rzecz, a druga informacja jest taka, że cenimy w życiu komfort. Komfort jest dla nas bardzo istotny. A propos no pain, no gain, cenimy w życiu komfort i dzisiaj chciałbym Was przekonać do tego, że nie ma prawdziwej wartości i rozwoju w komforcie, ale wartość jest w poświęceniu i wartość jest w trudnościach właśnie, wbrew pozorom. I ja na przykład jestem osobą, która, jak już powiedziałem, niestety wybiera często dom, a nie siłownię. Często wybiera to, co jest komfortowe. Słyszałem ostatnio o człowieku, który ze względu na to, żeby wychodzić z tej strefy komfortu, po prostu stwierdził, że będzie brać codziennie zimny prysznic. Mamy tutaj też morsów, wiem, na tej sali. Że codziennie będzie brać zimny prysznic i podobno ten moment tuż przed wejściem pod ten zimny prysznic jest takie uczucie, które sprawia, do którego się przyzwyczajamy właśnie, że wychodzimy ze swojej strefy komfortu. I on to robił nie tylko ze względów zdrowotnych, ale ze względu na to, żeby czuć to uczucie po prostu tuż przed wejściem, takie wzdrygnięcie lekkie, taki moment po prostu, który sprawia, że potem, może przy większych zadaniach, jesteśmy w stanie zrobić coś trudnego, coś, co wychodzi poza właśnie naszą wygodę. I to jest ciekawe. I te dwie rzeczy właśnie, strach przed byciem niezrozumianym i poczucie komfortu, strefa taka bezpieczeństwa, jest czymś, co trzyma nas w takiej blokadzie, o czym zaraz powiem, przejdę już do sedna. Chciałbym dzisiaj skupić się przede wszystkim na relacjach. Chciałbym troszkę powiedzieć o tym, że ja przez długi czas, myślę, że wielu z nas, może czasami, a może cały czas, przez długi, długi naprawdę czas, mamy brak świadomości w relacjach. Brak świadomości w relacjach. Co mam na myśli poprzez brak świadomości w relacjach? Świadomymi relacjami nazywam takie, które, po pierwsze, w których wiemy, na jakich ludzi mamy wpływ, a po drugie, wiemy, jacy ludzie mają na nas wpływ. Jeśli wiesz te dwie rzeczy, to znaczy, że masz świadome relacje. Często, kiedy wchodzimy w relacje z kimś, wiadomo, że nie stwierdzamy, okej, to ja będę miał na tą osobę wpływ. Albo ona na mnie. Jakby to nie jest takie nienaturalne. To nie chodzi też o manipulowanie. Chodzi po prostu o to, że wchodzimy w pewne też towarzystwo, w pewne krąg ludzi i nie stwierdzamy nic, czy oni będą mieli na mnie wpływ, czy ja na nich, to po prostu z automatu może oni mają, najczęściej oni mają na nas wpływ i niekoniecznie jest to dobry wpływ, często jest to wpływ w myśl rób wszystko, na co masz, tylko masz ochotę, co po prostu sprawia, że w życiu możemy się nieźle pogubić, a jest to bardzo istotne, żeby to ustalić. Szczególnie w młodości. Bardzo, bardzo to mocno widać, kiedy jeszcze nie mamy, nie jesteśmy tak ukształtowani, nie wiemy dobrze, czego chcemy. Bardzo łatwo jest wejść pod czyjś wpływ, ponieważ jest jakaś presja, ponieważ chcemy właśnie być zrozumiani, bo chcemy po prostu, żeby ktoś nas zaakceptował i jest to trudne. Z drugiej strony czasami też zamykamy się i nie dajemy wpływać na nas właściwym osobom, które mogą nam pomóc. I to jest bardzo ciekawe. Myślę, że to jest często o wiele trudniejsze, bo o ile się mówi bardzo często o tym, że ej, nie dawaj na siebie tak wpływać. Uważaj na złe środowisko, uważaj na ludzi, którzy mogą ciebie jakby wytrącić z tej do właściwej drogi. O tym się często mówi. Ale czy mówi się często o tym, że może my powinniśmy jednak w odpowiednich momentach z odpowiednimi ludźmi dać ten dostęp do swojego życia, aby oni mogli na nas wpływać? Niezbyt często mam wrażenie. Chciałem wam powiedzieć na przykładzie mojej relacji, ponieważ ja w pewnym momencie w życiu jestem szczęśliwy, ponieważ zyskałem taką relację z człowiekiem, któremu dałem dostęp do mojego życia. I to jest człowiek, który mówi często, że jest moim największym fanem, największym kibicem, mówi piękne dla mnie słowa, wspiera mnie i kibicuje, ale z drugiej strony często, ja lubię mówić, że okłada mnie słowami, bije mnie słowami. I tak po prostu mógłbym powiedzieć niemiłosiernie, ale właśnie miłosiernie. I to jest chyba ta różnica. To jest naprawdę bardzo ważna relacja dla mnie i chciałbym wam powiedzieć o trzech zasadach, dlaczego on może to robić. Dlaczego on może mnie bić słowami wręcz. Może to robić ze względu na, ja nazwałem to trzema zasadami. Pierwsza zasada głębokości, miłości i zgodności. Pierwsza zasada głębokości polega na tym, że po prostu my mamy głęboką relację, co sprawia, że ja też jego intencje w tym, co on mówi, odczytuję prawidłowo. Czyli jeśli on mówi jakieś rzeczy, które są czasami bolesne i trudne, ja mu na to pozwalam, ponieważ wiem, że on chce dla mnie dobrze. Czasami, kiedy słyszymy pewne rzeczy, które często są prawdziwe, które inni ludzie kierują wobec nas i są bolesne, to odbieramy to jako atak i chowamy się, uciekamy albo atakujemy. W takiej sytuacji, kiedy ja mam głęboką relację z kimś, jeśli dajesz dostęp do swojego życia drugiej osobie, to wiesz po prostu, kim ona jest i czego chce dla ciebie. I wtedy te intencje są bardzo klarowne i jasne. I nie ma miejsca na to, żeby źle je odczytać kompletnie. Druga zasada miłości, to jest bardzo prosta. Ja po prostu wiem, że to wszystko, co on mówi, to mówi w miłości i z miłości. To wszystko, co on mówi, co jest często trudne, wiem, że on mówi dlatego, bo mu na mnie zależy. Bo on chce, żebym ja wiódł jakieś lepsze życie, żebym może doszedł do tej pełni życia. On wie, co jest dla mnie właściwe. I po trzecie, dlaczego on wie, że co jest dla mnie właściwe i może to robić? Zasada zgodności, czyli on wie, że ja mu na to pozwalam. To nie jest tak, że ktoś nagle wchodzi sobie w czyjeś życie i może mu powiedzieć to i tamto, i ty taki, siaki, co ty robisz w ogóle ze swoim życiem. Najczęściej takie sytuacje, może z naszego doświadczenia, okazuje się, że te osoby w ogóle nie chcą nas kompletnie słuchać. Wręcz przeciwnie. Odcinają się od nas, albo jeszcze atakują. Dlaczego? Ponieważ nie masz relacji zbudowanej z tą osobą. Może nie czuję miłości z twojej strony, że kierujesz po prostu te słowa ze względu na to, że chcesz dla niej dobrze. No a po trzecie, pytanie, czy ta osoba też pozwoliła na taką relację. Co innego, są różne sytuacje, są wyjątkowe sytuacje, w których chcemy oczywiście kogoś ratować, potrzebujemy komuś przemówić czasami do rozsądku. A ja tutaj mówię o sytuacji, w której chcemy, żeby ktoś miał wpływ na nasze życie. Żeby świadomie po prostu komuś dać ten dostęp. Trzy zasady: głębokości, miłości i zgodności. Więc chciałbym tymi słowami, chciałbym zachęcić was do tego, żebyście właśnie wpuścili kogoś do swojego życia, aby mógł pomóc wam zrobić porządek, ale nie jest to jednorazowa akcja, bo jak to jest z porządkiem? Nie wystarczy raz, że posprzątamy pokój. Nie wystarczy raz, że posprzątamy kuchnię, szczególnie z moim małym synem. Nie wystarczy raz, że posprzątamy to, tamto, szafę. Wow, nie ma opcji. to się sprząta, to się sprząta, to się sprząta, jest porządek, jest nieporządek. Dlatego potrzebujemy też takiej osoby nie do tego, żeby raz nam pomogła, jednorazowo po prostu posprzątać, ale utrzymać też ten porządek. To jest bardzo ważne, ponieważ nie wystarczy jeden raz, naprawdę. I szczególnie też taka relacja jest oczywiście potrzebna w sytuacjach kryzysowych lub niejasnych w twoim życiu. Więc oczywiście na co dzień, ale powiem ci, że jeśli masz w swoim życiu sytuację, kiedy jesteś, nie wiem, w depresji nagle, kiedy masz totalny kryzys, nie wiesz, co ze sobą zrobić, albo chcesz podjąć całkiem złe decyzje, nieracjonalne, to właśnie taka osoba z takim dostępem do twojego życia, która może przemówić ci do rozsądku i powiedzieć kilka szczerych słów w miłości, może zmienić całkiem twoją przyszłość. Ja wierzę w to, że Bóg może naprawdę w spektakularny sposób wykorzystać taką relację. I oczywiście jest to odwrotność życia w myśl, unikaj tego, co trudne. Wręcz przeciwnie, biegnij w stronę tego, co trudne, ale zadbaj o to, żeby to było zdrowe. Dlaczego o tym wszystkim też mówię? Może przejdźmy do Biblii, do jednego fragmentu, który właściwie bardzo mocno podpiera wszystko to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jest to z przypowieści Salomona, 27 rozdział, 17 werset. 27 rozdział, 17 werset przypowieści Salomona. Żelazo ostrzy żelazo, człowieka ostrzy człowiek. Wow. Jedno zdanie. Tam jest pełno takich jednozdaniowych punchów, po prostu puent, niesamowitych zdań, które niosą ze sobą ogromną mądrość. Kiedy kowal musiał miecz po prostu wyrobić w swoim piecu i uderzać w niego żelazem, szły iskry. Idą nadal iskry i to jest po prostu coś trudnego. To są uderzenia. To uderza żelazo o żelazo. Tak samo, tak jak są te uderzenia, idą iskry i do boli czasami, tak samo jest z ludźmi. I czasami unikamy tego. Szczególnie, wiecie co, w kościele, kiedy wchodzimy w miejsce też swojej duchowości, jakiejś intymności też, dla wielu osób relacje z Bogiem to jest sfera bardzo intymna. Ale kiedy wchodzimy do kościoła i przestajemy być anonimowi, tak jak tutaj jesteśmy w kościele i mamy ze sobą relacje, to te rzeczy troszkę są bardziej publiczne. Bo też nie chcemy się z tym kryć. Chcemy po prostu razem przeżywać te rzeczy. Chcemy się dzielić tym. A to jest moment, Kościół jest miejscem, w którym bardzo łatwo można doznać zranienia. Albo postanowić, że jestem zraniony. Więc taka sytuacja, kiedy żelazo ostrzy żelazo, człowiek człowieka, to jest bardzo ważne, żeby właśnie wrócić do tego początku, czyli ja pewną osobą dam dostęp do mojego życia. Chcę, żeby oni mieli na mnie taki wpływ, żeby oni mogli mnie ostrzyć. Nie ostrzyc. Bo to nie chodzi o pójście do fryzjera, żeby zmienić naszą fryzurę. Ale to chodzi o zmianę życia. Coś o wiele ważniejszego. I czasami myślimy sobie, kiedy problemy przychodzą, ja sobie ze wszystkim sam poradzę. Ja dam radę, nie potrzebuję niczyjej pomocy, zresztą nie będę nikogo kłopotać. Zawsze sobie sam radziłem, teraz też sobie poradzę i będzie wszystko w porządku. Wow, zawsze mam po prostu pierwszą reakcję taką dokładnie. Nie, 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 nikt nie potrzebuje pomocy. Ja ogarnę, dam radę. Postanowiłem, że zadbam o rodzinę, więc ja dam radę. Nie potrzebuję niczyjej pomocy, no przecież to jakim ja będę mężczyzną? Jakim ja będę przywódcą dla mojej rodziny? Trzeba czasami po prostu zejść z tego miejsca, tego piedestału i po prostu wpuścić troszkę właśnie tej otwartości i wrażliwości do swojego życia. Bo boimy się, że kiedy popełniamy błąd, kiedy jest źle, kiedy jest problem, że będziemy niezrozumiani, że zostaniemy odrzuceni. To jest też drugi strach, bycia odrzuconym. Że kiedy poprosimy też kogoś o pomoc, to po prostu ta osoba kompletnie nas nie zrozumie. Wręcz może nas zmieszać z błotem. Ważne jest to, żeby znaleźć taką relację, która jest naprawdę zdrowa i pozwolić na to, żeby ta osoba miała wpływ. Ale co jest ważne, tak też korelacja pomiędzy tym, że ktoś ma na nas wpływ, ale mamy też na innych. I to jest też bardzo ważne, żeby nie zapominać o tym. Nie możesz mieć tylko na innych wpływ, nie możesz tylko sprawić, że ktoś będzie miał na ciebie wpływ. bo jedno bez drugiego nie ma większego sensu. Jeśli Jezus dał nam przykaz też misyjny, żebyśmy szli, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy głosili Jego Słowo i żebyśmy byli światłem, światłością świata, solą tej ziemi, to znaczy, że mamy iść w różne miejsca, w których brakuje Go i być Jego światłem. Ale Chrystus też przychodzi jako światło do nas i rozświetla pewne rzeczy. Rozświetla i wtedy widać więcej. Widać pewien bałagan, widać rzeczy, które są właśnie niewłaściwe. Może widać te, które, na których powinniśmy się też skupić. Tak samo to działa. Więc bądźmy też gotowi na to, żeby wpuścić i Boga do swojego życia, żeby mógł rozświetlić właśnie te rzeczy i pokazać nam po prostu, że relacja jest ważna. Uwaga, relacja Bóg-człowiek, ale też człowiek-człowiek. I w różnych aspektach. Okej? To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I dlaczego? Chciałbym wam powiedzieć o tym, o historii bardzo popularnej z Biblii, którą wszyscy prawdopodobnie możemy znać. Historię Judasza. Bardzo mocna historia. On był jednym z uczniów Jezusa. I wiecie, chciałbym wam zadać jedno pytanie. Judasz to jest osoba, która zrobiła ogromny błąd. To jest osoba, która była bardzo blisko Jezusa, jednak bardzo mocno go zdradziła. I czy myślicie może, że Judasz wpuścił do swojego życia kogoś, z kim mógł szczerze porozmawiać o wszystkim, bez strachu, pozwolić, aby ktoś wywierał właśnie na niego wpływ przed tym, jak ze względu na pieniądze zdradził właśnie swojego przyjaciela i mistrza Jezusa? Czy Jezus miał taką osobę, przepraszam, czy Judasz miał taką osobę w swoim życiu, która by mogła wywierać na niego wpływ, którą on też wpuścił właśnie. On zdecydował. Okej. I teraz ja wiem oczywiście, że to jest wielki plan zbawienia, że to była część tego, żeby Jezus został ukrzyżowany, ale na chwilkę, przepraszam, na chwilkę zapomnijmy o tym, bo Bóg niezależnie od tego, czy jesteś gotowy, czy nie, pewne rzeczy uczyni. Ale w tej sytuacji, kiedy Judasz tak blisko będąc Boga, jestem przekonany, że nie miał takiej osoby, nie wpuścił osoby takiej do swojego życia, która mogłaby zweryfikować jego pomysły, jego żądze jakieś, jego problemy, jego zmagania z tym, że po prostu może właśnie jego słabością były te pieniądze. Nie miał takiej osoby i najczęściej, to jest ciekawe, ponieważ dla nas to jest taki absurd. Jak można zdradzić samego Jezusa? To jest tak straszne. I ja w życiu bym się nie znalazł w takiej sytuacji. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, żebym ja znalazł się w sytuacji, w której ja zdradzę Jezusa. Ale najczęściej do miejsc, w których popełniamy najgorsze błędy, prowadzą małe potknięcia. Małe potknięcia. I okazuje się po prostu w pewnym momencie, jeśli nie mamy nikogo, nie mamy relacji z Bogiem, która jest troszkę konfrontująca, nie mamy relacji z drugim człowiekiem, która jest lekko konfrontująca, nagle się okazuje, że robimy jeden krok troszkę tutaj, jeden krok do boku, jeden krok, drugi, kolejny, trzeci. I jesteśmy w kompletnie innym miejscu, niż w ogóle chcieliśmy być. I to jest lekko przerażające, ale ważne jest to, żebyśmy o tym też mówili i na tym przykładzie widzimy też, że pewne niewłaściwe ustalenie jakichś priorytetów w życiu właśnie i brak świadomości w relacjach, o których też wspomniałem, prowadzi bezpośrednio do podejmowania nierozsądnych decyzji. Benku, jeśli mogę Cię prosić. Druga historia. Świetnym przykładem odwrotnej historii do tej jest przykład historii Piotra, drugiego ucznia Jezusa. I Piotr jest osobą, która była tak samo jak każdy inny uczeń, blisko. Codziennie spędzała z nim czas, z Jezusem, chodzili z nim wszędzie, gdzie on nauczał. I Piotr, który jak czytamy w Ewangelii Łukasza podczas ostatniej wieczerzy, powiedział do Jezusa: Panie, jestem gotów iść z Tobą nawet do więzienia i na śmierć. Podekscytowany, klimat niesamowitej wieczerzy, jedli, pili, rozmawiali między sobą i nagle podekscytowany Piotr mówi właśnie: Panie, jestem gotów iść z Tobą nawet do więzienia i na śmierć. Co za niesamowite stwierdzenie, co za niesamowite słowa skierowane do Jezusa, do drugiej osoby. On na te słowa usłyszał od Jezusa: Piotrze, mówię Ci, zanim zapieje dziś kogut, 3 razy zaprzeczysz, że mnie znasz. O, na takie słowa pełne ekscytacji: Jezu, jestem w stanie iść za Tobą wszędzie, na śmierć, do więzienia, gdziekolwiek. No, zaprzesz się mnie 3 razy. Kubeł zimnej wody. I co mógł zrobić, słysząc tak trudne słowa Piotr? Czytamy, że Piotr nagle wyszedł, odszedł w ogóle, stwierdził, że nie ma sensu, żebym tutaj był dłużej. Co to w ogóle za wymysły? Ja mówię mojemu mistrzowi, że pójdę za nim wszędzie, a on mi opowiada, że ja się go wyprę? Że zaprzeczę, że go znam? Mógł wziąć to i nagle złapać się po prostu zranienia. Mógł poczuć się zraniony, ponieważ nie rozumiał tej sytuacji. Ale on zrobił coś innego. Trwał dalej przy Jezusie. Trwał dalej przy Jezusie i przy uczniach. A potem przychodzi moment, w którym Piotr rzeczywiście wypiera się Jezusa 3-krotnie. Moment, w którym uczeń, który chciał być taki pierwszy, który chciał być właśnie taki, że on pójdzie wszędzie, mógł mieć pierwszy moment załamania po tym, co usłyszał od Jezusa, a drugi jeszcze większy, kiedy rzeczywiście to się wydarzyło. I to jest o tyle jeszcze mocny ładunek, ponieważ on, nie wiem czy wiecie, ale usłyszał niesamowite słowa od Jezusa dużo wcześniej. Usłyszał niesamowitą obietnicę. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy, jak Jezus mówi do niego: oświadczam Ci, Ty jesteś kamieniem, co inaczej znaczy Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Taka obietnica: na Tobie zbuduję kościół, Piotrze. I potem ta właśnie opoka, ten kamień, na którym chciał zbudować swój kościół, zapiera się go. Zaprzecza, że go zna 3 razy w momencie największej próby, największej trudności, największego wyzwania, które stanęło przed Jezusem. To co teraz on musiał pomyśleć? Co teraz z tą obietnicą? Przecież tak bardzo nawaliłem. Zniszczyłem wszystko. Popełniłem tak ogromny błąd. A miałem tak wielką obietnicę i byłem tak blisko Jezusa. Potem, po śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, kiedy czytałem w 21 rozdziale Ewangelii Jana o tym, jak uczniowie po tych wszystkich wydarzeniach stwierdzili, że pójdą łowić ryby. Czyli wrócą do tego, co zwykle robili, co znali. Do automatycznego takiego trybu. Domyślnego. Okej, idziemy łowić ryby. Łowią. Jest tam również Piotr. I nagle Jezus ukazuje się na brzegu. Było to nad jeziorem Tyberiackim. I nagle łowią, nic nie ma. Ale Jezus nagle krzyczy, nie wiedzą, że to Jezus jeszcze. Mu krzyczy: coś złowiliście tam? Macie coś do jedzenia? Oni mówią, że nie, nic nie złowili. Jezus mówi: no to na prawą stronę sieci. Znamy skądś tą sytuację. Była już taka, wcześniej. I nagle ogromny połów ryb, niesamowite, obfite, pełne sieci. I wtedy Jan zobaczył i wypowiedział słowa: to Pan. Tyle wystarczyło, aby Piotr doszedł do bardzo decydującego momentu, w którym mógł zdecydować, czy po tym, jak się wyparł 3-krotnie Jezusa, czy schowa się w tej łodzi, czy może wpadnie do wody po to, żeby zanurzyć się jeszcze głębiej? Nie. Podjął drugą decyzję. Jak tylko Piotr to usłyszał, to przepasał się w szaty szybko, wskoczył do wody, nie czekał, aż łódź dobije do brzegu i po prostu zaczął biec w stronę Jezusa, co ile sił miał w nogach. Biegł. I często nasza natura mówi nam odwrotnie. W momentach, kiedy popełniamy błędy, w momentach, kiedy dzieje się w naszym życiu źle, to nie biegniemy w kierunku ludzi, tylko uciekamy. Ale Piotr zrobił całkiem odwrotnie i ja chcę Ciebie również zachęcić dzisiaj i powiedzieć Ci, kiedy dzieje się źle w Twoim życiu, biegnij do ludzi. Kiedy dzieje się źle w Twoim życiu, to szukaj człowieka, który jest zaufany i pomoże Ci po prostu. Biegnij do Kościoła. Bo Kościół jest przeznaczony właśnie też do tego, żebyśmy my jako ludzie mogli siebie wspierać. Bo nie jesteś sobie sam w stanie z tym wszystkim poradzić. I to jest normalne. I nie bój się tego, że nie jesteś w stanie sobie z tym wszystkim sam poradzić, bo to jest w 100% normalne, bo potrzebujesz innych ludzi do tego, żeby sobie radzić z rzeczami w swoim życiu. Tak Bóg to zaplanował. Różnica między Piotrem a Judaszem to jedna decyzja. Obaj byli bardzo blisko Jezusa, obaj byli Jego uczniami, ale każdy z nich skończył inaczej. Jedna decyzja o tym, czy wpuszczasz do swojego życia kogoś, kto może powiedzieć coś trudnego i nie będziesz odbierał tego jako zranienie? Jedna decyzja, która może przesądzić o całym życiu. Nie wiem, czy wiecie, to tak zabrzmi może tak banalnie, ale o tym, że coś zgubiliśmy, dowiadujemy się najczęściej dopiero wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy. Klucze do mieszkania, kiedy potrzebujemy wejść już do mieszkania, nie ma. Kiedy potrzebujemy zapłacić, okazuje się, że nie ma portfela. Gdzie jest ten portfel? Dlatego chciałbym dzisiaj nie skupiać się na wskazaniu na kogokolwiek palcem, aby powiedzieć: a zobacz, nieźle się pogubiłeś. Jesteś pogubiony, nie masz takich relacji w swoim życiu. Nie wiesz w ogóle, jakie masz relacje w swoim życiu. Nie chcę tego mówić. Ale bardziej chcę wskazać Ci na potrzeby, które wypełnione, które zaspokojone, wypełnią braki w Twoim życiu. Pomogą Ci się odnaleźć na nowo. Ponieważ nie chodzi o to, żeby używać wielkich słów. Czy jestem pogubiony, czy nie. Zszedłem z tej drogi, którą Bóg dla mnie przygotował, czy nie. Nie. Bo jak zaczniemy sobie takie wielkie pytania zadawać czasami, to odpowiemy, że nie, wcale nie. Ale te małe rzeczy, te braki, które masz w swoim życiu, brak w relacjach lub może brak też w priorytetach odpowiednich, jak wszystko jest poukładane. Jaka jest kolejność? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy potem jest rodzina? Czy potem jest Kościół? Potem są relacje inne wszystkie? Żeby w domu było zdrowie? Panowało? W Kościele panowało zdrowie? Adam i Ewa, kiedy zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Eden, uciekli od Boga. Schowali się, nie chcieli dać dostęp do swojego błędu Bogu, bo po prostu się wstydzili. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg zawsze ma plan ratunkowy dla Ciebie. Więc jeśli popełnisz błąd, jeśli pogubisz się, to biegnij. Naprawdę biegnij, przygotuj swoje nogi, biegnij do ludzi. Biegnij do Kościoła, biegnij do Boga. Jest tak istotny w takich sytuacjach i czasami właśnie też tak jak ludzie odsuwamy też Boga od swojego życia, zamykamy się. Nie chcemy dawać Mu dostępu jak Adam i Ewa. Więc w odpowiedniej kolejności najpierw, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, otwórz się na Boga. Ogłoś Go swoim Panem i Zbawicielem. Przyjmij to, co zrobił dla Ciebie, ale zarazem oddaj Mu też stery swojego życia. Bo w ten sposób możesz osiągnąć właśnie tą pełnię życia, którą przygotował dla Ciebie Bóg. A On ma zawsze dla Ciebie najlepsze rzeczy. A potem, kiedy już oddasz swoje życie Bogu, to znajdź właśnie, naprawdę zachęcam Cię, znajdź taką osobę, żebyś nie był sam ze swoimi problemami, ale też żebyś nie poczuł się zbyt komfortowo w swoim życiu i przyzwyczaił się do swoich problemów, do swoich różnych wad, do tego, że moje życie rodzinne widocznie tak musi wyglądać. A widocznie ja w relacjach, kiedy jestem z ludźmi, to tak to musi wyglądać. a widocznie nie ma innej drogi dla mnie, jak tylko już tam po prostu już robię to i to i to i po prostu muszę, tak już wyszło, więc tak będę robić. Wpuść do swojego życia kogoś, kto pomoże ci zdobyć inną perspektywę.